Dzień dobry wszystkim. Trzeci pod rząd epizod Telegramu z końca świata. Następne nagranie to będzie już geopolityczny raport mniejszości. Mamy bardzo ciekawy temat. Zdradzę go na samym końcu rozmowy. Teraz szybciutko przechodzimy do rzeczy. Ogłoszenia duszpasterskie. Bardzo szybko. Wszystkie są przeniesione na koniec. Tutaj tylko przekazuję najważniejsze. Komentarze, jeżeli macie, piszcie na karcie epizodu w podcaście na chiny.pl/epizody/7. To jest karta tego epizodu, dlatego że YouTube niektóre komentarze po prostu usuwa. Z zapowiedzi książkowych zaraz pokaże się, dosłownie za kilka tygodni pokaże się książka Głębie, do których trzeba się wspiąć. We współpracy z profesorem Bralczykiem powstał zbiór przepięknych i przede wszystkim niosących największą mądrość aforyzmów i sentencji, spostrzeżeń, pasusów z książek. To będzie absolutnie wyjątkowe połączenie i pasji profesora Bralczyka, który uwielbia paradoksy między innymi. Ja też uwielbiam paradoksy, tak się zresztą między innymi zaprzyjaźniłem z profesorem, ale przede wszystkim będą pasusy z książek, które sprawiły, że czytelnik zapauzowało go, że czytelnik zatrzymał się i musiał wszystko przemyśleć na nowo, w młodości albo w dzieciństwie. I zapytałem wielu osób, między innymi Robert Gwiazdowski, między innymi Tomasz Kołodziejczak, autor książek fantazy, przede wszystkim z trylogii Dominium Solarnego, nie wiem czy ktoś zna fantastykę z lat 91. dekady XXI wieku. Będzie też taka postać jak redaktor Bogusław Hrabota, były naczelny redaktor Gazety Rzeczpospolita, dziennikarz Rzeczpospolita. Także absolutnie będzie i prestiżowa książka, i niezwykle niosąca dużo głębokich myśli. Teraz quiz. Teoretycznie quizy zamieniłem. W poprzednim odcinku był quiz na temat wpływu nauczycielek, a powinien być w tym quizie, ale zamieniliśmy. Dzisiaj zrobimy quiz w odniesieniu do tematu treści poprzedniego odcinka, czyli tego, jakie są różnice konstrukcji psychicznej i biologicznej kobiet i mężczyzn. Wspomniałem o badaniu, w którym okazało się, że mężczyźni przebywający w obecności kobiety owulującej, czyli będącej w fazie płodnej cyklu miesięcznego. Więc mężczyźni w obecności takich kobiet produkują 30% więcej testosteronu, czyli wyczuwają, co jest grane. Tutaj takie pytanie. Otóż, co prawda, pewien bardzo znany psychiatra czy psycholog, to trudno powiedzieć. Tutaj muszę zapowiedzieć temat ogólny, czyli arcydzieła kinematografii amerykańskiej. Pewien wybitny psycholog i psychiatra, co prawda sam nie miał takich zdolności organoleptycznych, świadomego wyczuwania rozmaitych zapachów i identyfikowania ich. Natomiast jego osoba mieszkająca po sąsiedzku, tak to nazwę, szczycił się tym, że taką zdolność miał i zaszczycił się przed gościem tego psychologa, który doznał pewnego szoku, powiedzmy, że poznawczo-kulturowo-obyczajowego. W związku z tym psycholog doprowadził tego sąsiada do popełnienia samobójstwa.
W odpowiedzi poproszę o zacytowanie słów, którymi ów psycholog oznajmił mniejszą niż doskonała jakość swoich organów percepcyjnych. Z uwagi na charakter tej zagadki, oddam drugą książkę, jeżeli zwycięzca udokumentuje w jakiś sposób i da mi do wglądu, czy też do słuchu, to jak otwiera okno i na całe osiedle wydziera się, krzycząc prawidłową odpowiedź.
Z innych wiadomości, zanim przejdziemy prosto do tego, dlaczego przewaga kobiet w zawodzie nauczyciela jest taka zła dla chłopców, przede wszystkim dla chłopców, to króciutkie nawiązania do właśnie kwestii kobiet i mężczyzn i aborcji. Otóż wykryto w badaniu prowadzonym w Australii, o Australii mówiliśmy, że Australia jest bantustanem przejętym przez międzynarodowe kartele sprowadzające Hindusów na terytorium Australii. To jest opisane w rozdziale Australia bantustanem w książce Feudalizm we wszystkim prócz nazwy. Ja ten rozdział podłączam tutaj do podcastu, będzie można sobie go przeczytać w ramach pro bono, udostępniam wersję do czytania online. Otóż okazało się, że aborcjoniści, zwolennicy religii aborcjonizmu, może tak to powiem, w rodzinach hinduskich i chińskich realizują planowe mordowanie płodów żeńskich, czyli małych dziewczynek, bo okazuje się, że w rodzinach hinduskich i rodzinach chińskich mniej więcej rodzi się 30% więcej chłopców. Generalnie w rasie białej dysproporcja jest taka, że 105% chłopców do 100% dziewczynek, czyli różnica 5%. Tam jest to 30%, oczywiście w krajach macierzystych Chińczyków i Hindusów też są te proporcje, nie wynikają z biologicznej cechy genetycznie uwarunkowanej tego, że jest 50-50 mniej więcej, tylko wynikają z tego właśnie, że dziewczynka jest postrzegana jako istota gorszej, tak powiem, niższej pozycji hierarchicznej, mówiąc najbardziej ogólnie, jest bardziej traktowana jako przedmiot niż jako podmiot w czasie nawiązywania związków małżeńskich. Tutaj zwracam się z apelem do feministek, no żebyście coś zrobiły. Przecież nie wolno w takim razie sprowadzać Hindusów do Polski. To, co się dzieje w Stanach, to też oddzielna afera. Też o niej już wspominaliśmy i wspomnimy w geopolitycznym raporcie mniejszości. Z innych wiadomości przechodzimy już do głównego wątku. Pierwszą, a bardzo interesującą informacją, przypominam, że wszystkie linki prowadzące do badań naukowych, o których wspominamy, znajdują się na karcie podcastu, czyli ten z badania pani Camille Terriers we Francji. Badanie wykazało, że chłopcy zostają z tyłu, czyli dosłownie po prostu osiągają gorsze nauki ze względu na uprzedzenia płciowe, które realizują kobiety nauczycielki. Realizowano próby ślepe i próby te nieślepe. Próba ślepa polega na tym, że badający nie sprawdza, nie wie, czy test sprawdzający zdolności kognitywne, czy też wiedzę w jakimś przedmiocie nauczanym, czy ten test wypełniała chłopiec czy dziewczynka. Okazało się, że nauczycielki faworyzują dziewczynki. W związku z tym w badaniu, które przeprowadzono 3 lata później na właśnie tych dwóch rodzajach prób, stwierdzono, że uczniowie płci męskiej osiągają mniejsze postępy niż koleżanki, a z drugiej strony dziewczęta, które korzystają z uprzedzeń związanych z płcią w matematyce, częściej wybierają profil naukowy w szkole średniej, ze względu na to, że jest to wzmacniane przez pochwały, lepsze stopnie. I w związku z tym, gdyby nie było tego seksistowskiego profilowania uczniów, to chłopcy wybieraliby, czy też zostaliby przydzielani do profilów naukowych 12,5% raza częściej niż to ma w rzeczywistości. No i tak to wygląda. To jest taki pierwszy tytułowy temat. Znowu zapomniałem na samym początku, panie Janie, bardzo przepraszam, niech pan powie dzień dobry słuchaczom.
Witam państwa, słucham w każdym razie z zapartym tchem. Jestem.
Dziękuję bardzo. Dobrze, pierwsza jeszcze taka ciekawostka, powiedzmy, że dygresyjna. Dorwałem się do badania, które jeszcze nie do końca przeanalizowałem, tuż przed rozpoczęciem nagrania tego podcastu. Okazuje się, że istnieje hipoteza i uważam, że ma bardzo poważne poszlaki do tego, żeby odzwierciedlać to, co rzeczywiście ma miejsce, że hormony przedostające się do środowiska naturalnego, a które połykają kobiety w ramach działań antykoncepcyjnych, one przedostają się do środowiska, są, że tak powiem, inkorporowane przez organizmy mężczyzn i powodują rozmaite zmiany biologiczne polegające na zmniejszonej produkcji testosteronu. Gdyby ktoś znał dobrze udokumentowane sprawdzenia, weryfikacje tej hipotezy, bardzo proszę o kontakt. To jest temat, który nadaje się świetnie na osobny odcinek podcastu. Z testosteronem jest taki problem, który został opisany przeze mnie w książce Feudalizm we wszystkim prócz nazwy. Jest tam rozdział pod tytułem Siła fizyczna, praźródło wszelkiej władzy. Testosteron ma krytyczne znaczenie, jeśli chodzi o zdolność człowieka do generowania siły woli. To jest bardzo skomplikowany temat, na ten temat powstaje osobna książka pod tytułem The Influence of Willpower Upon History. To jest po angielsku tytuł książki, który na polski nie da się dobrze przetłumaczyć, dlatego że nawiązuje w sposób, uważam, że natchniony. Przepraszam, ja sam ten tytuł wymyśliłem i naprawdę mi się podoba. Nawiązuje do słynnej książki pod tytułem
Wpływ potęgi morskiej na bieg historii. The Influence of Willpower Upon History.
Ta gra słów, czyli wpływ siły woli, czyli siły jednostek, charyzmatycznych jednostek do zmiany historii właśnie na tą historię. Wracając tutaj do testosteronu, rzeczywiście testosteron, i tutaj były też badania, które podłączymy, zwiększa zdolność człowieka do tego, aby wykazywał zachowania sprzeczne z konformizmem, mówiąc bardzo delikatnie. Czyli generalnie polega to na tym, że czym więcej testosteronu, tym bardziej się człowiek stawia grupie. No i teraz mamy oczywiście dylemat, czy to jest dobre, czy to jest złe. No, to zależy od kontekstu. Natomiast zasada jest następująca. Ci, którzy decydują o bezpieczeństwie państwa, albo ci, którzy decydują o tym, w jaki sposób armia powinna reagować na niebezpieczeństwa zewnętrzne czy wewnętrzne, powinni być maksymalnie asertywni. W książce Feudalizm we wszystkim prócz nazwy był ten rozdział Mentalność niewolnika opowiedziana językiem nauki. Tam powiedzieliśmy sobie, że istnieją dwa typy osobowości, dwa krańce skali. Na jednej są osobowości neurodywergentne, czyli takie, które są w stanie postawić się zdaniu grupy, a po drugiej są postacie, które są konformistyczne, które zamiast pytać, czy to jest prawda, czy to nieprawda, to pytają się, co powie moje bezpośrednie otoczenie społeczne, kiedy ja zacznę mówić, że to jest prawda. Proszę zobaczyć, mamy coś z jednego krańca skali, coś, co jest maksymalnym zachowaniem asertywnym, a po drugiej stronie mamy zachowania, które są po prostu konformistyczne, które po prostu są generatorami patologii, czy w systemach demokratycznych, czy ogólnie w systemach, w których decyzje społeczność podejmuje na zasadzie konsensusu. Panie Janie, może ma pan jakiś komentarz w tym temacie?
Chyba do tego momentu chyba nie, jeżeli chodzi o samą kwestię feminizacji chłopców. To znaczy myślałem o tych hormonach żeńskich, męskich. Testosteron powstaje w wyniku kilku reakcji, że tak powiem, chemicznych. Dosyć niezłożonych. W ogóle sterole są, nie są związkami złożonymi i dlatego one się nie rozkładają, dlatego tam pozostają w wodzie. I dlatego mamy ten problem duży, naturalny, łącznie z tym, że ryby się nie chcą rozmnażać w rzekach, do których spływają ścieki z dużych miast. Tutaj co do testosteronu jest ciekawostką, że testosteron powstaje z hormonu żeńskiego. Czyli jeżeli ta reakcja ostatnia nie zajdzie, jest zresztą jedna z chorób, która na tym polega, że to jest niemożliwe. I to jest... Ale to tak już to na marginesie, natomiast faktycznie jest ta feminizacja możliwa także na tym tle. To jeszcze później rozwinę, jeżeli pan pozwoli. A na razie tyle.
Dziękuję bardzo. Wróćmy jeszcze teraz, chwileczkę sięgnijmy do naszej poprzedniej rozmowy. Mówiliśmy o kilku różnicach, które są generalnie takie bardziej anegdotyczne. Do tego zresztą nawiązywał quiz, który do tej pory nie został odgadnięty. Został odgadnięty przez jedną osobę, ale która jest w okresie ochronnym, bo odgadła wcześniejszy quiz, więc nie może nic wygrać. Także zapraszam do dzisiejszego i do tego sprzed tygodnia quizu. Dziewczynki i chłopcy lubią rysować różne rzeczy. Większość małych dziewczynek lubi rysować ludzi, rośliny, zwierzęta i obiekty ułożone symetrycznie, zwrócone, a jeżeli są to ludzie albo zwierzęta, to są zwrócone twarzą do widza. Aha, jeszcze co najważniejsze, dziewczynki używają większej ilości kolorów. Mówiliśmy, i był nawet rysunek przyłączony do karty podcastu, że kobiety po prostu rozróżniają więcej kolorów i potrafią, to już jest nadbudowa kulturowa, nazwać o wiele większą ilością słów, nazw. Natomiast podsumowując, już wiemy, co robią, lubią rysować dziewczynki, natomiast chłopcy rysują głównie sceny akcji, dynamiczne ruchy. To jest zgodne z budową oka, która predysponuje chłopców do tego, żeby lepiej dostrzegali właśnie ruch, a nie szczegóły. Limit kolorów, jaki odkryto, to jest około 6, to jest ilość, która jest najczęściej używana przez chłopców, jeżeli są to kolory, i są to zazwyczaj kolory chłodne. I w efekcie tych różnic, czysto biologicznych różnic, większość nauczycieli w początkowych klasach szkoły podstawowej, przepraszam, nauczycielek, to kobiety, które mają swoje kobiece uprzedzenia i faworyzują dziewczynki, dlatego że widzą, że dziewczynki rysują, czy też malują we właściwym, czyli tym kobiecym stylu. A co przekłada się na to, że chłopcy są zniechęceni i, że tak powiem, też podpowiadając już trochę do tego quizu z zeszłego tygodnia, zaczynają rozrabiać. Konkretne przykłady były podawane przez badaczy i przez dziennikarzy, którzy opisali to zjawisko. Na przykład był taki przypadek, bodajże chyba w Anglii, że chłopiec został zawieszony w szkole. Chłopiec uczestniczył jako paroletni chłop, dzieciak, no paranastoletni chłopak ze szkoły podstawowej. Został zawieszony za narysowanie broni. To straszne. Nauczyciele, właśnie problem jest taki, że nauczyciele powinni być świadomi, a przynajmniej ludzie, którzy zarządzają szkołą, miejmy nadzieję, że balansując ilość nauczycielek na pozycjach, że tak powiem, na pierwszej linii frontu użeraniu się z dziećmi, no to dla zbalansowania dyrektorem albo kimś, kto jest powiedzmy w gronie decydenckim co najmniej, no powinien sobie zdawać z tego sprawę, że to nie jest kwestia tego, że on zaraz zostanie terrorystą, bo terrorystów to wpuszczają bez sprawdzania tożsamości na pontonach. Natomiast dzieciak po prostu narysował scenę akcji. Ale wracając do kolejnych różnic, do wyliczania tych różnic, badania niemowląt w dniu ich narodzin wykazały, że dziewczynki reagują bardziej na płacz innych dzieci niż chłopcy, czyli są bardziej receptywne na płacz dziecka już od chwili niemalże narodzin. Inną różnicą było to, że dzieci, chłopcy przede wszystkim, mają deficyt uwagi, postrzegalny deficyt uwagi, no bo są bardziej, że tak powiem, ruchliwi. Też prowadzono na ten temat badania. W łonie matki też chłopcy częściej, że tak powiem, kopią, mówią, że chcą już wyjść i zrobić porządek na tym świecie. To też jest nawiązanie do quizu z ubiegłego tygodnia. Oprócz tego chłopcy, tutaj druga rzecz, o której mówiliśmy w zeszłym tygodniu, chłopcy mają minimalnie gorszy słuch. W związku z tym deficyt uwagi i gorsze wyniki w nauce wynikają często nie dlatego, że są głupsi, tylko dlatego, że są po prostu nie słyszą dobrze i jak nie słyszą dobrze, no to przestają w ogóle słuchać. Więc rozwiązaniem jest przesadzenie ich, to co stwierdziłem w moim przypadku zadziałało, bo zostałem pisarzem. Na początek klasy ja siedziałem w pierwszej ławce i powinno to generalnie większość kazusów doprowadzić do szczęśliwego zakończenia, czyli do dania dzieciakom równych szans. Seksistki. Dalej, ja powiem teraz jedną opowieść. Nie wiem, czy pan Jan ma jakiś komentarz na ten temat jeszcze, taki na podsumowanie.
Ja ze swojej strony spotkałem się z opiniami migrantów z Wielkiej Brytanii, osób, które były tam przez kilka lat, wychowywały tam dzieci, w tym chłopców, i wróciły do Polski. I to, co rzuciło się im w oczy, to rozmawiałem z obydwojgiem rodziców, to, że brytyjska szkoła była zdecydowanie inaczej skonstruowana pod kątem właśnie potrzeb chłopców. Było tam tej chłopięcej percepcji, było dużo więcej ruchu, były obligatoryjne długie przerwy z bieganiem, że tak powiem, z wybieganiem się na boisku. Tak, no wbrew pozorom tak, właśnie dobry. Dla chłopców pewnie będzie lepszy. Też były inne reakcje na... No, u nas byśmy już mówili o przemocy fizycznej, a tam kwestia była szturchania. Nie chodziło o bicie, jakieś takie szybkie konfrontacje, takiej już gwałtownej natury, ale właśnie poszturchiwania czy coś. Chłopcom nie zwracano na to uwagi, że tutaj naruszają nietykalność cielesną. Coś, co dzisiaj w Polsce już by natychmiast występowało. Także widzieli po zmianie szkoły na polską, że jest niestety spory regres i faktycznie, że ta szkoła jest zrobiona pod dziewczynki. To taka krótka uwaga.
Tak. Dobrze, ja przedstawię taki ciekawy kazus z Tajwanu. Ja kiedyś uczestniczyłem, poproszono mnie o to, żebym robił audyty jakości nauczania przez nowo zatrudnianych nauczycieli w szkołach. Więc było to tak, że była klasa, powiedzmy, 8 dzieci, 4 dziewczynki, 4 chłopców, niech będzie, tam nie wiem, chyba 3 chłopców i 5 dziewczyn, coś koło tego, ale generalnie 8. I były 2 stażystki jako moje asystentki, a ja byłem takim podstawionym nauczycielem. To się nazywa kontrola przez tajemniczego klienta. Jak ktoś pracuje w branży gastronomicznej, to wie, że daje się komuś kasę na to, żeby coś sobie zjadł w jakiejś restauracji, a on musi ocenić, napisać raport, ocenić, jak był obsłużony, czy były jakieś szczególnie godne uwagi, wpadki, czy jakieś pozytywne rzeczy. No generalnie to był taki, to się nazywa tajemniczy klient. Więc ja byłem takim tajemniczym nauczycielem. I była sytuacja następująca. Łącznie było 3 chłopaków i 2 było szczególnie, że tak powiem, hałaśliwych i rozrabiających. No i potrzebowali, żeby ich, trzeba było na nich zaszczekać i zawarczać, i żeby się uspokoili, postawić ich do pionu i wtedy można kontynuować nauczanie materiału z lekcji, prawda? To jest oczywiste. 2 dziewczyny młode, które były stażystkami, one kompletnie się sobie nie radziły z tego powodu, że ich status w szkole jako nauczycielek był najniższy możliwy, czyli były stażystkami i zostaną zatrudnione albo nie zostaną zatrudnione. Więc najlepszą taktyką dla nich było nie wychylać się, prawda? Udawać, że nic się nie dzieje, że wszystko jest w porządku. To jest bardzo duża wada kultur wschodu przede wszystkim. To jest oddzielna rozmowa. Generalnie te chłopaki robiły sobie co chciały, po prostu wrzeszczały, nie dało się ich uciszyć i tak dalej, i tak dalej. W końcu ja ich otegowałem tak, jak było trzeba, po zachodniemu i nagle się okazało, że można być cicho i można nie przeszkadzać innym. Co się zdarzyło? Tu zaszedł konflikt statusu w danym kontekście, czyli w danej klasie szkolnej, mówię o pomieszczeniu. Co się stało? Z jednej strony były nauczycielki, które nie miały nic do powiedzenia, nie mogły protestować, że na przykład wyjść i powiedzieć właścicielowi szkoły, bo to była prywatna szkoła, nie radzimy sobie, ten chłopak w ogóle nas nie słucha, prawda? No bo gdyby tak zrobiły, to by pokazały swoją niekompetencję i by zaczęły wkurzać i zirytowałyby go szefa, który musiał tam pójść, ochrzanić jako mężczyzna, zaraz do tego dojdziemy, ale chyba już się domyślacie, że to będzie. I dopiero wtedy dałoby się dalej nauczać. I z drugiej strony, po drugiej stronie było tych 2 chłopaków, którzy są kim? Którzy są klientami tej szkoły, bo ich rodzice przynoszą pieniądze i po co przynoszą te pieniądze? Żeby mieć ich z głowy na parę godzin między innymi, po to, żeby tych 2 chłopców się nauczyło po prostu tego, co nauczyciele ich uczą. Więc z jednej strony był klient, który miał wyższy status, bo nasz klient, nasz pan obowiązuje ta zasada, prawda? Jeżeli ci chłopcy zostaną ofuknięci, zostaną połajani przez nauczyciela, to mogą się skarży, że to jest zły nauczyciel, bo źle nas traktuje, krzyczy na nas, prawda? Całkowicie zasłużenie, bo darli ryje. Natomiast proszę zobaczyć, jaka dynamika konfrontacji się tutaj rysuje. Nastąpiło coś, że człowiek, który powinien być podporządkowany autorytetowi nauczyciela, czyli tych 2 gnojków, zaczęło świetnie zrozumiało, jaka jest ich faktyczna pozycja, czyli klientów i mogą się naskarżyć do rodziców i zrobić kłopot tym nauczycielkom. I robili co chcieli, z dokładnie tą kalkulacją. Niestety trafili na mnie, bardzo wiele osób mnie nie lubi właśnie z tego powodu. Tu z panem Janem rozmawialiśmy przed podcastem na temat jednego najświeższego kazusu. Ja zawsze w takich sytuacjach interweniuję, dlatego że jestem takim idealistą, za co właśnie jestem nielubiany przez moich przeciwników, którzy życzą mi bardzo niedobrze. Na przykład życzą mi, żeby mi nikt nie wspierał na Patronite i do tej pory, jak mam 12 wspierających, to nadal mam 12, także tutaj dopinguję słuchających, bo wiem, że jest was więcej niż 12, nawet na samym YouTubie. Ja zawsze reaguję w takich sytuacjach. Mam jedną taką zasadę. To nie chodzi o tą zasadę w imię zasad z filmu Psy z Bogusławem Lindą, ale zasada jest następująca. Jeżeli zachodzi jakaś patologia hierarchiczna, to ja natychmiast interweniuję i bez względu na swoje własne ryzyko, powiedzmy, tego, że już mnie nie zatrudnią albo że się na mnie rzeczywiście poskarżą przez rodziców czy w jakikolwiek inny sposób, po prostu doprowadzam ludzi do porządku, ludzi, którzy zachowują się w sposób nie do końca poprawny. I stąd dostali właśnie zjebkę obydwaj i się uciszyli i nagle okazało się, że podobnie była taka scena chyba w drugim czy trzecim epizodzie, czyli na początku lat pierwszej dekady South Parku. Też tam pokazywano, w jaki sposób należy dzieci zmotywować do pilnej nauki w czasie trwania lekcji i podszedł nauczyciel i na całą gardło, ja się teraz nie wydrę, proszę się nie martwić, wydarł się, zamknij mordę i czytaj książkę i podszedł do każdego i nagle się uciszyło kompletnie. Rzeczywiście to działa. I problem, do którego za chwilę dojdziemy, ale wpierw jeszcze zahaczymy o książkę Rozpieszczony umysł. Problem poruszyłem w rozdziale feudalizmu we wszystkim prócz nazwy i znowu ten rozdział będzie podpięty jako pro bono rozdział do darmowego przeczytania, chociaż mam nadzieję, że kupicie. Ja będę pamiętał, kto nie kupi. Rozdział ma tytuł Siła fizyczna, praźródło wszelkiej władzy. Zaraz sobie to omówimy. Problem, jaki tutaj jest dodatkowy w tle tego, co właśnie opowiedziałem, tego epizodu tajwańskiego, jest taki, że mężczyźni, nawet bardzo mali, czyli młodzi chłopcy, widzą, że mają wobec swoich rówieśniczek jedną podstawową przewagę. Mogą używać siły fizycznej, bo są silniejsi. Zawsze to jest w ich repertuarze. W związku z tym problemem takim, bardziej ogólnym, i w nauczycielek w Polsce, czy na Tajwanie, czy na całym świecie, problemem jest to, że nauczycielki starają się wytępić tą agresję fizyczną w tym sensie, że zaczynają wychowywać chłopców jako dziewczynki po to, żeby ci chłopcy byli mniej agresywni, mniej konfrontacyjni, czyli mniej predysponowani, już mówimy o nadbudowie kulturowej, o socjalizacji, do tego, żeby tej siły używać. Odpowiednie badania na ten temat są fenomenalnie opisane właśnie w książce Rozpieszczony umysł, o której za chwilę powiemy. I co, panie Janie, zanim przejdę do następnej rzeczy, to poproszę jeszcze jakiś komentarz.
Odnośnie tych chłopców, o których wspomniał pan w szkole i tajemniczego nauczyciela, otóż uważam, że zrobił pan także przysługę rodzicom tych chłopców, dlatego że oni, znaczy zadziałał pan w interesie tak naprawdę nie tylko szkoły, ale także tych dzieci, dlatego że ich rodziców, dlatego że ich wychowanie poza rodziną także musi zakładać rozsądną hierarchizację, czyli odpowiednie stosowanie się do... Także to wbrew pozorom szkoła robiła krzywdę tym dzieciom, nie reagując na to,
system.
Czy to był nauczyciel,
czy to
był nauczyciel. Tak, to jest system, tak, także to chyba tyle komentarza do tego.
To ja dopowiem jeszcze mój złośliwy komentarz, bo nasi stali czytelnicy i stali słuchacze wiedzą, że jestem osobą perfidną i doczepiam się do różnych rzeczy. Jest chyba jakieś 3 czy 4 miesiące temu na grupie Polacy na Tajwanie jakaś tam nauczycielka Polka, mieszkająca na Tajwanie od parunastu lat, ożeniona z Tajwańczykiem, opowiadała o systemie edukacyjnym, bo oczywiście w superlatywach, ładują w to, zasypują to pieniędzmi, to wiadomo, co za chwilę powiem, używając tej metafory. No i pod koniec rozmowy, prawda, ona opisywała ten system, jak jest wspaniale właśnie zarządzany, finansowany i potem na koniec rozmowy przyznała się, że wobec swoich własnych dzieci stosuje nauczanie w domu. Przepraszam, że się złośliwie śmieję jak imperator w Gwiezdnych Wojnach, ale rzeczywiście do tego się to sprowadza na Tajwanie. To jest systemowe. Ci ludzie, to nadal są ludzie, proszę powiedzieć, proszę pamiętać, że użyłem tego słowa, oni nie rozumieją, co to znaczy sygnalizowanie problemów. Po prostu. Nie ma takiej opcji, żeby... Znaczy, oczywiście są wyjątki. Politycy to potrafią, bo oni na co dzień się pałują między sobą, więc muszą być asertywni w tych walkach. Tutaj też, jakby ktoś nie wiedział, tak tytułem dygresji humorystycznej, wpiszcie sobie na YouTubie Brawl in Taiwanese Parliament, czyli awantura burda w tajwańskim parlamencie. Oni tam nie tak, że idą do mikrofonu, pan poseł ma głos i coś tam mówi na partię przeciwną, tylko tutaj się literalnie nawalają krzesłami, więc i fotelami czasami, i to lata czasami. Także jak ktoś uważa, że mamy debili w rządzie, to zapraszam na YouTube'a, wyszukajcie sobie tę awanturę w tajwańskim sądzie, przepraszam, w tajwańskim parlamencie i wam się od razu zrobi lepiej na sercu, że wcale nie jest tak źle, jak mogłoby być. Także wracajmy do Tajwanu, do kwestii tego, że chłopcy są predysponowani biologicznie do tego, że mają przewagę fizyczną po prostu. Do tego, że mają ten dodatkowy argument, że tak powiem,
ultima ratio regnum, dobrze, nie wiem, czy dobrze zacytowałem po łacinie, czyli ostateczny argument królów, czyli mogą komuś przypieprzyć jak trzeba. Tutaj płynnie przechodzimy do książki Rozpieszczony umysł, który wielokrotnie omawiałem w pierwszym i drugim sezonie podcastu Telegram z końca świata. Problem jest taki, że w zdecydowanej większości przypadków kobiety, nauczycielki przestają uczyć kultury męskiej chłopców, polegającej na zdolności do samoograniczenia właśnie użycia siły, do samodyscypliny i samokontroli w kwestii użycia siły. Nauczycielki zamiast uczyć samokontroli, to uczą unikania sytuacji, w których ta siła mogłaby być użyta. W związku z tym już od najmłodszych lat chłopcy są feminizowani do tego, żeby właśnie nie przejawiać tej samodyscypliny i samokontroli, która jest im potrzebna, dlatego że w przyszłym życiu będą silniejsi od tej drugiej połowy społeczeństwa i będą, jeżeli znajdą się w sytuacji konfliktu, mimo tego, że nauczycielki by tak nie chciały 20 lat wcześniej, no to znajdą się w sytuacji, w której tej siły będą musieli użyć i znajdą się w sytuacjach, w których nie zdołają ograniczyć tych agresji. Nie będą w stanie kontrolować swoich emocji, skonfrontują się z kimś, kto ma zupełnie obce zdanie. Tutaj mamy przecież sprzed jednego miesiąca zabójstwo tego Charlie'ego Kirka, który debatował ze studentami, uczył ich debaty i kontaktu z ideami, z którymi się nie zgadzają. No i skończyło się to tak, że mówiąc w maksymalnym skrócie, dostał kul, bo rzeczywiście doprowadzał do szewskiej pasji białego amoku ludzi, którzy byli skonfrontowani ideologicznie, on ich zapraszał do mikrofonu. No i zaczynały się czasami spektakularne, więc wręcz przepychanki. Kto słuchał tego pana, to jest ten pan, który siedzi na stanowisku i pisze: przekonaj mnie, że nie mam racji. To jest, nie wiem, czy pan Jan, czy pan oglądał kiedykolwiek Kirka.
Nie miałem niestety okazji.
No więc w wielu miejscach on stosował sztuczki retoryczne, które uważam za poniżej pasa i niegodne osoby, która naucza debaty. No ale generalnie w większości przypadków był genialnie przygotowany. Z całą pewnością miał sporządzono przez cały zespół i przez siebie samego zestaw argumentów, które miał wyuczone na pamięć, perfekcyjnie wręcz w niektórych sytuacjach. No i górował nad tymi dzieciakami z uniwersytetu w sposób no nie do końca uczciwy w moim przekonaniu. Ale generalnie w większości, w 90 przypadkach miał w moim przekonaniu rację merytoryczną. Problem polega na tym, tych młodych pokoleń, i o tym właśnie mówią autorzy książki Rozpieszczony umysł. Ta książka została wydana w 2023 roku przez wydawnictwo Zyski Spółka. Jak ktoś jej nie ma, to absolutnie bardzo, to jest zbiór fenomenalnych wręcz informacji pokazujących krok po kroku, dlaczego należy natychmiast doprowadzić do przynajmniej zrównania parytetów, jeśli chodzi o ilość nauczycielek kobiet i nauczycieli mężczyzn w szkołach podstawowych i w liceach. Problem jest taki, że tego braku rozwiązywania konfliktów wynika z nadmiernej opiekuńczości, z nadmiernie bezpiecznego środowiska funkcjonowania codziennego oraz tego, że nauczycielki, przede wszystkim nauczycielki, no bo ich jest więcej, chociaż sama ich liczba świadczy chociażby o tym, wynika to też z technik wychowawczych nieadekwatnych do płci dziecka. Czyli to nie jest to, że ja przed chwilą sobie powiedziałem, to jest moja obserwacja własna, że chłopcy nie są uczeni tej kultury męskiej, ona powinna przechodzić z pokolenia na pokolenie. Był świetny taki film, nie pamiętam tytułu, w tej chwili z Clintem Eastwoodem, który opowiedział "We need to man him up". To była scena u fryzjera, przyszedł jakiś młody chłopak, Clint Eastwood był strzyżony i tam chłopak nie wiedział, co zrobić w jakiejś sytuacji, no to tamci musieli go nauczyć, jak mężczyzna należy postępować. I rzeczywiście to jest przekaz kultury samokontroli, przekaz tych wzorców zachowań, które są przez kobiety uznawane za skrajnie toksyczne, niebezpieczne i no wszystko jest, że testosteron jest między innymi traktowany przez te wojujące feministki i osoby też nieświadome, po prostu zmanipulowane do tego, żeby takie poglądy replikować. Tutaj świetnym przykładem jest coś, co mnie przekonało, że ani złotówki nie dostanie ode mnie mój ulubiony reżyser James Cameron, czyli autor Terminatora, autor niedawnego filmu Avatar, który stwierdził w którymś momencie, to jest wszędzie w internecie, można sobie znaleźć, że testosteron jest toksyną. Tak twierdzą feministki. Więc już więcej powiedział parę słów na ten temat, natomiast już mu daruję. Dwaj autorzy Rozpieszczonego umysłu wskazują takie zjawiska, właśnie jak ma miejsce to w Ameryce, nadwrażliwość młodzieży na opinie niezgodne z tymi, z którymi jest indoktrynowana na uniwersytetach, które myślę, że nie trzeba przekonywać obserwujących to zjawisko, które te uniwersytety zostały przekształcone w wylęgarnie komunizmu i wszystkiego innego zła ideologicznego. Po prostu obozy indoktrynacyjne to są propalestyńskie na dzień dzisiejszy. To jest osobna kwestia. Już mówiliśmy w geopolitycznym raporcie mniejszości na przykładzie propagandy izraelskiej i propagandy palestyńskiej, jak ona się zachowuje, patrząc z punktu widzenia własnego i strony przeciwnej. Także to też bardzo polecamy wysłuchanie, jak ktoś akurat tym się interesuje. Efektem tego, że nauczycielki, czy też nauczyciele nawet też, bo taka jest łączna kultura nauczania zdominowana przez kobiety. Nauczycielki i nauczyciele nie pozwalają dzieciom na samodzielne rozwiązywanie sporów i różnic w poglądach. Efektem tych patologii jest to, jak pojawienie się takich terminów jak mowa nienawiści, jak mikroagresje. Ja bym zrobił makroagresje, to nagle by się okazało, że mikroagresje nie są żadnym problemem. Czy też emocjonalne, graniczące często z objawami paniki reakcje na wypowiedzi osób o odmiennych poglądach. Jeden jest świetny, fenomenalny przykład, który mi niezwykle przemówił do wyobraźni. Jest to różnica między sposobem, w jakim realizują agresję dziewczyny i kobiety, a w jaki sposób realizują agresję mężczyźni i chłopcy. Ale pani Janie, może jakiś komentarz albo ewentualnie coś, co, o czym zamierzamy właśnie powiedzieć, czyli o tym, o różnicach w przejawianej agresji między kobietami a mężczyznami.
Do arsenału powiedzonek dotyczących przemocy jeszcze dodam bierna przemoc. Też bardzo ciekawe pojęcie i też się z tym zetknąłem. Jeszcze odnośnie Camerona i jego toksyny testosteronu, bardzo ze swojej strony polecam takie dość małe dziełko, mało znane Grzędowicza, Weekend z Pestreku, to jest rzecz, którą napisał jako opowiadanko, które kiedyś tam sobie przeleżało, a potem wydał je w takim tomie, który miał opisywać Polskę po 50 latach Unii Europejskiej. Polska plus 50. Myślę, że jest do znalezienia w internecie, ale rewelacyjnie opisuje sprawy, które pan omawia. Mianowicie to maskulinizację kobiet i feminizację mężczyzn. To już tak w dużym skrócie, ale tam jest to świetnie rozpisane na role. Jest to bardzo dowcipnie, bardzo złośliwie, że tak powiem, przedstawione. Do czego prowadzą? Pisarz science fiction może sobie na to pozwolić. Do czego prowadzą jak gdyby dłuższe procesy, które będą, czyli to, co my widzimy jako mgnienie oka, jak w dłuższym rozwoju, do czego to prowadzi. No to tak w dużym skrócie. Odnośnie przemocy i dziewczynek, myślę, że chłopcy, jak orientują się, że mogą stosować przemoc, czyli te ultima regio, na pewno i tak jak ją stosują między sobą, czy także wobec dziewczynek, dziewczynki są w tym czasie z kolei lepsze w podstępach i wcześniej łatwiej albo na pewno wcześniej zaczynają manipulować. Nie wiem, czy to wynika z tego, że nie stosują przemocy tej takiej fizycznej, tak jak chłopcy. Raczej powiedziałbym, że mają bardziej wysublimowane poczucie smaku na tym etapie rozwoju po prostu. Oczywiście, że są słabsze. Chociaż jest moment w wieku 10, mniej więcej 11 lat, kiedy dziewczynki są większe i silniejsze od chłopców, one po prostu wcześniej uderzają w górę, to chyba do 14 roku życia się to może nawet zdarzyć. I jeszcze to, co, o czym pan wspomniał, że chłopcy, czyli przyszli mężczyźni, że uczą się, czy w ogóle, że zauważają, że są silniejsi i zaczynają stosować siłę. Oczywiście niekoniecznie w stosunku do drugiej połowy ludzkości, niekoniecznie w stosunku do dziewczynek, chyba najczęściej jednak wobec siebie. I oczywiście, że jest to umiejętność, przepraszam, że tak to określę, ale jest to niestety umiejętność, którą trzeba w odpowiedni sposób po prostu ujarzmiać. I to na różne sposoby. Po pierwsze dlatego, że będzie potrzebna w przyszłości do obrony swoich rodzin, swojego kraju czy siebie samego w różnych sytuacjach konfliktowych z innymi mężczyznami. Niekoniecznie z tej samej, na przykład z przestępcami czy osobami agresywnymi. Natomiast muszą się nauczyć eskalowania tej przemocy, ewentualnie braku jej stosowania w sytuacjach, kiedy takiej konieczności nie ma. I to jest ten czas szkolny, kiedy te umiejętności powinny zostać pozyskane. To, o czym pan wspomina, powoduje, że oni tych umiejętności nie są w stanie pozyskać, bo każda gra, że tak powiem, tym instrumentem kończy się jednym, karą, prawda? Zabronione, kara i nie wolno i już. I to oczywiście prowadzi też znowu do odwrotności, do wybuchu tego typu już niekontrolowanych, bo nienauczonych wzorców gdzieś tam w przyszłości. Czyli to też jest to, jak gdyby to, o czym pan wspominał, że brak możliwości, brak dostosowania metod wychowawczych do płci, mówiąc najkrócej. No tyle chyba.
Tu w takim interludium, jak gdyby wtrąceniem, ale niezwykle istotnym, powiązanym z tematem, o którym właśnie przedyskutowaliśmy i o którym za chwilę powiemy, jest to, że robiono badania i też są one cytowane i szeroko omawiane w tej książce Rozpieszczony umysł. Są one dostępne online. Przede wszystkim są w rozdziale na temat indoktrynacji i organizacji typu NGO, czyli tych tak zwanych pozarządowych. Bo jakie to są pozarządowe, skoro rządy ich opłacają, tylko akurat rządy nie tych krajów, w których te organizacje funkcjonują i oddziałują. Problemem, efektem takim ogólnym, który tak naprawdę powinniśmy omówić na końcu, ale jest problemem tym jest to, że jest niezwykle duża nadreprezentatywność, mówię to tak celowo dowcipnie, powiedzmy, w sile na dowcip, wśród kobiet o poglądach liberalnych, czyli tych, że prawda, weganizm, wegetarianizm, brak usuwanie, wymazywanie pistoletów, teraz była ostatnio przed dosłownie paroma dniami afera, że z plakatów Jamesa Bonda jednego z dystrybutorów sieciowych filmów, z tych plakatów z filmów z Jamesem Bondem pousuwano z rąk Jamesa Bonda pistolety, no bo to przemoc. Więc przepraszam, to już jest doszło, przekroczyło już dawno wszelkie granice absurdu. Natomiast problem jest taki, że kobiety lewicowe, i są na to rzeczywiście dobrze udokumentowane badania, wśród nich jest znacznie więcej osób z problemami psychicznymi. Dochodzi do tego, że ci ludzie chwalą się posiadaniem problemów psychicznych i koniecznością chodzenia na jakąś terapię, dlatego że nie radzą sobie z własnymi emocjami, nie mają wykształconej zdolności samokontroli, no bo jaką samokontrolą jest unikanie picia. No to ja też mogę powiedzieć, że mam pełną kontrolę nad tym, co robię jak chlam, no bo nie piję, abstynentem. Mój problem zresztą tutaj na Tajwanie, że gdziekolwiek pójdę, to tam mnie częstują, wypij, a ja mówię, przepraszam, piję tylko wodę jak zwierzęta w lesie. Więc to ich też rozbawia, dlatego że się ludzie bardzo obrażają czasami na to, że ktoś odmawia wypicia z nimi. Z nami nie wypijesz, prawda? No to jest dokładnie to. Z jednej strony właśnie to jest kwestia właśnie tego popadania w obłęd po prostu. No ludzie po prostu nie mają kontroli nad tym, co się dzieje, przede wszystkim nad myślami i wypowiedziami osób, które są innego światopoglądu. No i fiksują po prostu, spróbują wymusić na innych na to, żeby poczuł ten powrót do swojej strefy komfortu, próbują wymusić nie na sobie w tym znaczeniu, że nauczyć się odporności, że zawsze będzie ktoś, kto myśli inaczej, tylko po prostu próbują zmusić innych do tego, żeby powtarzali, to jest tak wygląda przecież wprowadzanie do kultów religijnych, żeby inni powtarzali to, co nam się podoba, dlatego że muszą wszyscy walidować nasze drogi życiowe, nasze jakieś ideologie i tak dalej. Przykładem, teraz przechodzę do tego, co chciałem powiedzieć, przykładem absolutnie niezwykle głęboko pouczającym jest to, co opisali właściwie autorzy Rozpieszczonego Umysłu, opowiadając o tym, jakie są różnice między agresją kobiet i agresją mężczyzn. Otóż agresja kobiet jest bardziej relacyjna i bardziej służy zniszczeniu sieci społecznych, czyli zniszczeniu reputacji, czyli plotkowaniu na osobę, której nie lubią. I problem kobiet polega na tym, że tą agresję, oni nie potrafią odgrodzić sobie tej sfery, w której tą agresję przeradzają, prawda? Czyli tak na przykład jak do tego służą między innymi zawody sportowe jako idea, prawda? Do tego, żeby współzawodnictwo w jakiś sposób cywilizować i wykluczyć z tego współzawodnictwa ten element wzajemnej agresji. Natomiast chłopcy są w stanie odizolować swoje życie codzienne od tego, w jaki sposób grają ze sobą, czy też robią jakiekolwiek interakcje pozaszkolne. Na przykład gra na komputerze w Counter-Strike'a, czy w jakąkolwiek grę, w której wchodzi o to, żeby się nawzajem zabijać, no to chłopcy dzielą się na dwie drużyny, klną na siebie, wyzywają, wypowiadają tutaj groźby karalne wobec siebie i tak dalej, i tak dalej. Kończy się gra, prawda, 15, dobra, idziemy na pizzę i nagle wszyscy są z powrotem przyjaciółmi. Stryk, za przełączeniem. Przecież ja to miałem, pan zapewne też, przepraszam, podpytał się tylko króciutko. Miał pan tak?
Miałem. Zgadza się.
No w piłkę nożną się dograłem. Teraz zrobiłem przykład z komputerowy, bo pewnie nie wiedzą młodzi ludzie, co to znaczy grać w piłkę na podwórku. Natomiast ja nie lubiłem grać, ja czytałem książki zamiast grać w piłkę, od razu tutaj zastrzegam. Generalnie w piłkę wiadomo, jak to było. Przeklinanie na boisku, pamiętam zawsze w liceum wszyscy przeklinali, ja nie przeklinałem wtedy, ja dopiero później zacząłem. Z przyczyn pragmatycznych. Zawsze było przeklinanie, wrzeszczenie, ty debilu i tak dalej, i potem pełna przyjaźń, pełna zgoda, co było na boisku, zostaje na boisku. To jest takie powiedzenie, trochę zniekształciłem, ale wszyscy znamy pewnie to powiedzenie, że tam coś się zdarzyło w Vegas, to zostanie w Vegas, chyba to było amerykańskie powiedzenie. Polskiego odpowiednika chyba nie ma, panie Janie, odpowie pan?
Nie znam chyba faktycznie też niczego, co by tak...
No to było amerykańskie, tak. Tak w Vegas to słyszałem, był tutaj zresztą taki film, nie pamiętam, to Cuts Vegas. Dobrze to powiedziałem? Czy to jest ta polska podróbka tego filmu?
To jest jakaś makabryczna podróbka. Tak. Słyszałem, nie oglądałem na szczęście, ale słyszałem.
Podobno tak, strasznie brzydko mówili na temat tego filmu polskiego. Wracając, Więc chłopcy potrafią to kontrolować, prawda? Potrafią rozgraniczyć, że to jest tylko zabawa, prawda? Że to nie jest tak, że naprawdę zaraz się pokłócimy do końca życia. No chyba, że ktoś zacznie w sposób bardzo brzydki oszukiwać, no to wtedy, ale to wtedy łamie reguły gry. Ale właśnie chodzi o to, że tą głównym elementem, centralnym, bym nawet powiedział, elementem tej męskiej kultury jest to, że są pewne reguły gry, które wszyscy rozumiemy szóstym zmysłem, albo są one tak głęboko zakorzenione w naszej kulturze, że uczymy się je na tyle wcześniej, że są nam niemalże nieświadome, kiedy je stosujemy. Że stosujemy zasady fair, prawda? Czyli jak ktoś jest suluwa, na przykład biją się i basta, basta, albo do pierwszego upadku, albo do, nie wiem, pierwszej krwi, albo do czegoś takiego, i albo jedna wolna. Ja pamiętam z podstawówki, jak ktoś zrobił jakąś przewinę, która naruszała zasady kodeksu honorowego nawet w pierwszej, drugiej, trzeciej klasie podstawówki, to ktoś dostawał jedną wolną zamiast suluwa. Czyli może tam wklepnąć go w paszczę tego drugiego za karę i jest, i sprawa rozwiązana. A właśnie kobiety są pamiętliwe, nie zapomną do końca życia. Przesadzam oczywiście, bo niektóre są no, w stanie udawać, że zapomną, więc generalnie na to samo wychodzi. Kobiety swoją agresję w mediach społecznościowych, jak na przykład tam się obrzucają błotem czy innymi substancjami, z naciskiem właśnie na te inne substancje, no to one przenoszą to do życia faktycznego, w związku z tym ten okres, nie istnieje coś takiego jak okres, że rzeczywiście jest jakaś wymiana agresji, a potem nas jest, wychodzimy z tego ringu, że tak powiem, poza ten ring i nagle wtedy jest normalne życie, że możemy się czuć bezpiecznie. Problem jest taki, że kobiety używają szkalowania, plotek, jakichś tam bardzo sprawia indukowania bardzo złego samego poczucia u innych osób i to wszystko przenosi się poza sferę tego konfliktu, tylko jest to właśnie roznoszone. To jest właśnie ta agresja relacyjna. Przepraszam, że to tak niezgrabnie opowiedziałem, natomiast rzeczywiście polecam przeczytanie tego rozpieszczonego umysłu. Po angielsku tytuł jest znacznie lepszy, The Coddling of the American Mind, czyli zdziecinnienie amerykańskiego umysłu. To nie tyle rozpieszczenie. Chociaż rozpieszczenie też ma tutaj pewną rację bytu, dlatego że rozpieszczamy, usuwamy te bodźce, które budują naszą odporność, naszą taką antykruchość. Przypominam termin antykruchość, spopularyzował niejaki Taleb, on napisał Czarnego Łabędzia, autor książki Czarny Łabędź. Antykruchość to jest zdolność systemów homeostatycznych, czy częściowo homeostatycznych, do uodparniania się na bodźce, albo do cecha, która polega na poddawaniu się bodźcom, powiem na przykładzie po prostu, na podstawie gumowej filiżanki i porcelanowej filiżanki. Jeżeli stukniemy młotkiem gumową filiżankę, to ona po prostu wgłębi się i potem natychmiast wyskoczy do swojego pierwotnego kształtu. Natomiast jeżeli z tą samą siłą w identyczny sposób walniemy młotkiem porcelanową filiżankę, to ona się rozbije w drzazgi. I to są normalnie, to jest kruchość i brak kruchości. Natomiast antykruchość polega na tym, że organizm na przykład ludzki uodparnia się na jakiś czynnik toksyczny, na przykład można się uodpornić na niektóre trucizny, można się też uodpornić na ból, prawda? Jeżeli ktoś ćwiczy sztuki walki, no to jest to jedna z podstawowych ćwiczeń. Uderzamy się pięściami tam w różne miejsca, żeby się przyzwyczaić do bólu, po to, żeby w czasie bójki nie rozpłakać się albo doznać jakiegoś innego upokarzającego zjawiska fizjologicznego, typu ucieczki albo zeszczanie się w gacie, nabywamy tą antykruchość, prawda? Czyli odporność organizmu na czynniki chorobotwórcze, odporność nasza psychiczna na to, że ktoś ma inne zdanie i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie antykruchość. I problem w takim bardziej filozoficznym sensie jest to, że całe nowe pokolenia, nie tylko Amerykanów, ale generalnie Europejczyków i wszędzie indziej na świecie, bo tu na Tajwanie jest dokładnie to samo, te nowe pokolenia nie uczą się antykruchości. Samodyscypliny, poczucia własnej wartości stają się zewnątrz sterowni, no bo jeżeli ktoś jest w stanie nas doprowadzić do jakiegoś szału, albo do obrazy, albo do jakiejś innej reakcji neurotycznej ze względu na to, że ma inne zdanie, no to my nie jesteśmy antykrusi. My nie nauczyliśmy się tego, że no to podyskutujmy, wymieńmy swoje argumenty, być może mnie przekonasz, a być może ja ciebie przekonam, prawda? No nie ma czegoś takiego. No ostatni epizod sprzed miesiąca już wspominaliśmy, zastrzelenie tego Kirka, który jeździł po uniwersytetach i próbował tego ludzi uczuć. Znaczy ludzi to już tutaj w tym cudzysłowie, bo to są zindoktrynowani komunizmem, antyzachodnią ideologią nienawidzącą wszystkich wartości, na których nasza cywilizacja została zbudowana, ci ludzie no, nie są zdolni do funkcjonowania jako normalni ludzie, tacy jakich definiowaliśmy, nie wiem, 20, 30 czy 40 lat temu. Panie Janie, może jakiś komentarz proszę.
Tak, ta pamiętliwość kobiet, o której pan wspominał, ona, to szybkie rozwiązywanie problemu przez mężczyzn, no, też jest kwestia kulturowa i ona też ma miejsce już w trakcie wychowania, bo Tak jak pan wspomniał, generalnie dziewczynki mają tendencję, nie, inaczej, kobiety, i do nauczycielki to promują, mają tendencję do nierozwiązywania problemów, nierozwiązywania konfliktów, tylko omijania ich. No i to jest ta różnica. No trudno, jeżeli się naomija tych konfliktów w życiu ileś tam, no to jest się pamiętliwym. To jest jedno z drugiego wynika wprost. Jeżeli dążymy do szybkiego rozwiązywania konfliktu, wyczyszczania sytuacji na bieżąco, no to one są wyczyszczone, to wtedy faktycznie można przechodzić do dalszego. Oczywiście to może się związać z szybką zmianą statusu. Ten jest ważniejszy chłopak, tamten mniej ważny, ten rządzi w danym stadzie, a tamten się podporządkowuje. No ale i tutaj znowu bym wrócił do tego, że to wynika z umiejętności hierarchizowania się mężczyzn czy chłopców, wynikającej też myślę, że historycznie z tego, że to oni musieli razem pójść na zewnątrz, czy bić się z innym plemieniem, czy z inną rodziną, czy pójść razem na polowanie, czy na zbieranie grzybów, czy czegoś, czy innych tam porzeczek, poziomek i tak dalej, podczas kiedy panie na swoim terytorium pozostawały jedynymi królowymi, dlatego że w danym obejściu, w danym domu ta matka, nie mówię o dziewczynkach, już córkach, prawda, ale matka była tutaj jedynym królem na swoim stanowisku i oczywiście mogła podejmować koleżanki, ale one mogły jej coś doradzić, mogła się o niej coś kulturalnie zapytać czy coś, ale nie miały nic do powiedzenia w tym miejscu. Więc były takimi samodzielnymi bytami rozrzuconymi, zatomizowanymi, a myśmy musieli się hierarchizować i to wydaje mi się, że to z tego to wszystko wynika.
I dokładnie tutaj po prostu jak pasuje to, co pan powiedział, jak but do kopciuszka, to jest pasus z książki Marcina Wolskiego. Jak ktoś zna jego książki, przede wszystkim jego kultową powieść Agent Dołu, to pokazuje tutaj kciuk w górę. Jak ktoś nie zna, no to nie należy do rodzaju ludzkiego, pozwolę sobie skomentować. Zachęcam, jest to książka po prostu wybitnie zabawna, jednocześnie głęboka filozoficznie. Z Marcinem Wolskim będę miał podcasty, które zaczną się dosłownie za 2 tygodnie, jak tylko on wróci z swojego wyjazdu zagranicznego, po całym świecie podróżuje. Teraz przechodzimy do kwestii hierarchii, tego w jaki sposób siła fizyczna, czyli to, co w czym mężczyźni mają zdecydowaną dominację nad kobietami w sytuacji typowej, w jaki sposób siła fizyczna decyduje o tym, jak hierarchie przenoszą nie tylko decyzje, prawda, no bo jestem ważniejszy, to moja decyzja się bardziej liczy, ale także odpowiedzialność oraz egzekwowalność za podjęte zobowiązania. I tu też żartobliwie nawiązuje do naszej rozmowy, pani Janie, sprzed naszego podcastu. Oraz przede wszystkim tutaj jeszcze hierarchie przenoszą mniej oczywiste oddziaływania, o których sobie zaraz powiemy. Przede wszystkim taką ogólną obserwacją jest moją obserwacją, zaraz się spytam pana Jana, czy jego też, będę wdzięczny też za komentarze i najlepiej przykłady z życia wzięte. Będę bardzo wdzięczny. Jeżeli będzie jakiś naprawdę dobry, z przyjemnością umieszczę go w książce i nawet podziękuję na stronie redakcyjnej albo w jakiś inny uzgodniony sposób. Kobiety nie rozumieją męskich hierarchii. Są tak ślepe w kwestiach tego, jak mężczyźni między sobą rozgrywają, ustalają hierarchię, jak my, mężczyźni, jesteśmy ślepi w kwestiach tego, czy wyraz twarzy oznacza, że ktoś nas nie lubi, prawda? To, w czym kobiety, mówiliśmy poprzednio, tydzień temu, są od mężczyzn z kolei zdecydowanie o klasę, czy też o rząd wielkości lepsze. Problem jest taki, znaczy inaczej, tak można zdefiniować cały temat. W potocznym i oswojonym w naszej kulturze sposobie rozumienia hierarchie służą przenoszeniu decyzji i tylko decyzji, prawda? Ja jestem ważniejszy, więc ja mówię, co robić. Natomiast właśnie zamiast tego, że ci na górze decydują, a ci na dole słuchają, to jest cały gąszcz mniej oczywistych, ale równie silnych oddziaływań, które przenoszą się przez te wszystkie niewidzialne linie hierarchii. I hierarchie służą inaczej. Innymi słowy, jesteśmy po prostu ofiarami naszej własnej ignorancji, pewnego rodzaju tabu kulturowego, które sprawia, że posiadamy pewne szare strefy percepcji, które maskują to, co naprawdę się dzieje między ludźmi w jakiejś tam wspólnocie, czy jakiejś grupie zadaniowej, czy w jakimś tam załodze jakiegoś przedsiębiorstwa. To wszystko jest dla nas nie do końca jasne, dlatego że nie do końca rozumiemy, co konkretnie oprócz tych decyzji przenoszone jest przez hierarchię. I przede wszystkim te zawiłości sprawiają, że nie istnieje tak naprawdę de facto równość między ludźmi, która jest rozumiana, prawda, jesteśmy w demokracji tacy sami, czy w religii chrześcijańskiej jesteśmy równi w duszą, nasze dusze są równe w oczach Boga, prawda, czyli nie ma Pana, nie ma niewolnika, nie ma Greka, nie ma Żyda, tylko wszyscy jesteśmy w Chrystusie Jezusie. To jest zresztą prapoczątki właśnie tej równości wobec prawa, które mamy współcześnie we współczesnych systemach politycznych Europy Zachodniej, czy ogólnie cywilizacji zachodniej, ale już przechodząc ściśle do tych wyliczania tych sił, które są przenoszone przez hierarchię, to przede wszystkim użycie siły fizycznej i przymusu do tego, żeby narzucić swoją wolę innym osobom. No ponieważ mężczyźni mają tą przemoc fizyczną, czyli tą psionchę, jak to by powiedział nasz jeden słynny polityk, to już nie zrobię tego quizu z nagrodą, ale ten polityk, to jest przypisywane mu oczywiście tytułem mema internetowego i żartu. Matka jest tylko jedna, a pięści dwie. To jak ktoś będzie wiedział, o kogo chodzi, to poproszę w komentarzach. Tylko na YouTubie to nie, bo to pewnie skasują, ale cenzury obyczajowej i humorystycznej na chiny.pl nie ma, także zapraszam. Zgadł pan polityka? Przepraszam, że się spytam, panie Janie.
Niestety nie zgadłem.
No, wytnę to oczywiście, Robert Biedroń. Tam miał w historii pobicie własnej matki. W którymś momencie to rozgłosili. Hierarchie służą też do unikania odpowiedzialności za zachowania antyspołeczne i kontrkooperacyjne, czyli hierarchie służą do anulowania rozliczalności tego, kto ma wyższą hierarchię, prawda? Politykowi wszystko wolno, albo zleceniodawcy wszystko wolno szargać zleceniobiorcę, to w nawiązaniu, panie Janie. Więc rozliczalność to jest druga rzecz. Pierwsza, przypominam, to jest użycie siły fizycznej, czyli reglamentacja przymusu. Kto ma prawo użyć przymusu? Ktoś, kto ma rację moralną, kto ma wyższość moralną, prawda? Czyli to, co jest głównym elementem wojny kulturowej rozpętywanej przez demokratów, czy też za demokratów. Wymyśliłem to słowo wczoraj, więc jeszcze się cieszę, że fajne słowo wymyśliłem. Demokratów w Stanach Zjednoczonych, oni ustawiają czarnych, którzy cierpieli niewolnictwo przez 400 lat, co jest bzdurą, bo tylko przez 200 lat. Jeżeli już, a po drugie współcześni ludzie nie posiadali niewolników, ani żaden współczesny człowiek też nie był niewolnikiem, mówię o obywatelach Stanów Zjednoczonych. Natomiast Murzynom wmawia się, że mają wyższość moralną, czyli tą wyższość, wyższą pozycję w hierarchii bycia ofiarą. W związku z tym oni są uprawnieni do tego, żeby biały dzień rabować, czy też kraść przedmioty ze sklepów, z CVS-ów, czyli takich CVS to jest taki drogerio, spożywczy sklep, taki wszystko w jednym. Dino na przykład, ta polska sieć, albo dyskonty generalnie. Przepraszam, musiałem po chwilę poszukać nazw polskiej. Więc są plagi kradzieży, którzy sami zainteresowani, czyli kradnący, mówią, że my mamy prawo, dlatego że byliśmy opresjonowani przez całe tam dekadę, byliśmy niewolnikami, teraz społeczeństwo ma zapłacić, prawda, rekompensatę w postaci pobłażania dla tych kradzieży. Więc no cyrki na wrotkach generalnie, jeśli chodzi o porównanie tego z zasadami, na których została zbudowana cała nasza cywilizacja. Hierarchie służą też do ustanawiania modelu awansu i degradacji jednostek w strukturze społecznej, to znaczy przydzielanie i pozbawienie lepszych albo gorszych miejsc pracy, które realizuje jednostka, a które pozwala na otwarcie drogi, na zwiększenie tego prestiżu, podwyższenie statusu społecznego albo zmniejszenie. Dalej. Hierarchie służą też do egzekwowania, czyli wymuszania przestrzegania norm wspólnotowych. Czyli na przykład sądy służą do tego, jeżeli istnieje jakiś konflikt między dwoma obywatelami, to sąd odwołuje się do jakiegoś kodeksu prawnego spisanego, czy kodeksu cywilnego, czy kodeksu karnego, ustala, kto jest odpowiedzialny i na zasadach, teoretycznie oczywiście, to w sytuacji idealnej, w której wiemy, że nie do końca to działa za każdym razem, mówiąc delikatnie. Wtedy sędzia ogłasza wyrok, któremu się podporządkowują z natury, bo są obywatelami, prawda, i więc akceptują jurysdykcję i osąd, który przychodzi z systemu sądowniczego, anonimowego i bezosobowego. Również podkreślam teoretycznie, proszę nie posądzać mnie, że jestem jakimś oderwanym od rzeczywistości człowiekiem. I tradycyjnie tym pilnowaniem przestrzegania norm wspólnotowych znajdują się osoby o wysokiej pozycji hierarchicznej, elity. I są to najczęściej tradycyjnie kapłani, duchowni, zarządzający sektorem właśnie moralności, co jest dobrem przez duże D i złem przez duże Z. No i oczywiście władza świecka ze skodyfikowanym prawem i monopolem na przemoc, czyli monopolem na wyegzekwowanie tej kary, która zostanie zasądzona. Więc coś, co mnie bardzo, że tak powiem, rozbawiło, a jednocześnie zszokowało nie bardziej niż to, co zszokowało uczestniczkę jednego z podcastów. Ja podłączę cały ten podcast, podam minutę, w której to nastąpiło. Otóż jakiś facet ma zasięgi nie jakieś tam 200 osób na YouTubie, czasem 250, tylko ma tam parę dziesiąt tysięcy. Rozmawiał z jakąś feministką, która była kompletnie odklejona od rzeczywistości. Nie, ona bardzo chciała rozumieć, ale on jej zadał coś takie pytanie. Rozmawiali na temat hierarchii. I właśnie on jej powiedział, gospodarz tego podcastu rozmawiał z kobietą, która miała małe dziecko i dyskutowali na temat tego, czym jest kooperacja i czy kooperację można wymusić. Otóż kooperację, czyli podporządkowanie się pewnym regułom i przestrzeganie wypełnienie swojej roli społecznej, jak w danej chwili przydzielonej, jest obwarowane przymusem, to znaczy my jesteśmy zmuszani do tego, żebyśmy kooperowali, a ta pani się upierała jak dziecko w tym, że kooperacja może następować tylko i wyłącznie między dwoma, czy też większą ilością podmiotów, które dobrowolnie się zgadzają na tę kooperację i doszło do tego, co to jest dobrowolność tak naprawdę. I facet ją zgasił jak peta, mówiąc delikatnie, przytaczając taki przykład, masz dziecko, no mam. No to twój mały Jaś może ci powiedzieć, że nie chce iść dzisiaj do lekarza, bo się strasznie go boi, do dentysty na przykład. Albo, że danego dnia boli go brzuszek, ja tak robiłem, parę razy się udało. Boi go brzuszek i nie chce iść do szkoły, bo go koledzy, tam nauczycielka jest straszna i się boi jednego przedmiotu. I teraz tak, no jak faktycznie jest chory, rzeczywiście coś tam ma gorączkę czy coś, no to matka, ja też temperaturę rtęciowym termometrem w taki sposób, że się brało ten termometr w pięść i tak stukało w tą pięścią, tak jak przy otwieraniu słoików z kompotem. I wtedy ta rtęć jak gdyby nie przez temperaturę, ale była wypychana przez ten ruch dynamiczny i się podwyższała z temperatury, z którą się szło do szkoły, na temperaturę, z której rodzic mówi, no dobra, zostajesz w domu. I panie Janie, pan się przyzna może do czegoś.
Przyznam. Jak najbardziej. Stosowałem tą technikę, chociaż częściej pocierałem akurat, czyli temperaturowo działałem, ale technikę znam.
Dobrze, wystarczy. Nie będziemy wnikać.
Dynamicznie.
Bardziej dynamicznie. Pan jest z zawodu jest takiego bardziej biurowego, tutaj nie będę oczywiście szczegółów, natomiast ja generalnie jestem taki bardziej rzemieślniczo, że trzeba było własnymi rękami, więc to też proszę bardzo, jak za młodu, czym człowiek nasiągnie, to potem się zmienia w drogę życiową.
No ale ja z drugiej strony zepsułem dwa termometry. Najpierw zepsułem dwa termometry pana metodą, a dopiero potem przeszedłem do tej...
No to czemu nie nauczyła, nauczycielkę pan miał pewnie i nie tak. Nauczyła pana kontroli użycia siły i pan zepsuł, widzi pan.
Liczne nauczycielki.
Dobrze, wracając do tej opowieści, jak dzieciak symuluje, że no ja nie chcę do szkoły i tak dalej, to rodzic ma prawo, nie ma gadania, idziesz do szkoły i go zawozi i wylatujesz, wychodzisz z samochodu, idziesz na lekcję. I teraz pytanie jest, czy to jest wciąż kooperacja? I rozmówczynię zatkało w sposób wręcz kapitalny. No generalnie ona nie mogła sobie uzmysłowić, że ma nad dzieckiem władzę hierarchiczną, w której ze względu na tą hierarchię, która była jawna, prawda, dla niej samej była jawna, bo ma dziecko, prawda, które nie ma równego zdania z rodzicami. Dziecko musi być pełnoletnie. To się różnie oczywiście stopniuje co do różnych decyzji. Na przykład w Ameryce teraz jest, że tatuaż można robić od 18 roku życia, ale podawać szkodliwe dla zdrowia i niszczące, dewastujące ciało, tak zwane blokery dojrzewania, to można podawać bez wiedzy rodziców od wieku, nie wiem, chyba najmniejszy przypadek to chyba 10 lat. Wyłapałem, że nauczyciele z skurwysyny podawali dziecku i szkoła jeszcze ich broniła i miała prawo, bo to w Kalifornii się działo, z dziki kraj, i miała prawo zataić przed rodzicami, że dziecko zostało zindoktrynowane do tego, żeby trwale okaleczyć swoje własne ciało tymi zabiegami, między innymi właśnie tymi blokerami dojrzewania. Tych skurwysynów ja nie wytnę, od razu zapowiadam. Wracając, kooperacja, co się okazało dla tej pani, było kompletnym szokiem poznawczym, może zachodzić między ludźmi, którzy mają różne hierarchie i mniej albo więcej do pogadania, czy ta kooperacja ma nastąpić, akt kooperacji, czy ma nie nastąpić. No bo kooperacja polega na tym, że dzieciak idzie do szkoły, a jak dorośnie, to będzie tą mamę utrzymywał w jakiś sposób, wspomagał ją finansowo na starość przynajmniej. Tak bywało kiedyś, no teraz zdeformowane i karłowaciałe, jeśli chodzi o ten element naszego oprogramowania kulturowego. No to jest oddzielna rozmowa. Panie Janie, czy jakiś komentarz?
No przysłowiowe umówmy się, jak mówimy do dziecka. Cóż, czym jest kooperacja? Kooperacja, czyli współdziałanie. I tyle. To nie ma tutaj od razu wartościowania, że to ma być na zasadach równości, czy nie. Właśnie to śmieję się, bo wobec dzieci często wymusza się określonego rodzaju postanowienia umowne, które nie mają nic wspólnego z umową, dlatego że są właśnie jednostronne. Tak jak banki z frankowiczami. Dokładnie. Z frankowiczami. Umówmy się, że to ja ustalam kurs franka. Tak. I no to do dziecka mówimy, umówmy się, że dzisiaj uczysz się tego i tego, i tego, i tego. A później pójdziemy na lody, jak się nauczysz.
Tak. No dokładnie.
Ale to ja ustalam, a nie my.
Dokładnie, to tak. Dokładnie. No właśnie. I tutaj o to chodzi. To są rządy twardej pięści, ale ta pięść jest niewyciągana, póki jej nie trzeba. I całe nasze społeczeństwo, całe nasze życie społeczne, nasze kultury, jakieś tam melodramaty, jakieś tam, nie space opery, to ja czytam, ale jakieś mydlane opery w telewizji, to pokazują właśnie to, że te hierarchie są nie do końca takie, jakie sobie ludzie wyobrażali i nagle oni to odkrywają. No, tak jak chyba rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, przydaje, że nie pamiętam, ale teraz tutaj takie w sumie ogłoszenie. do drugiego wydania książki Feudalizm we wszystkim prócz nazwy. Już moi patroni w liczbie całych 12 na dzień dzisiejszy, to jest tak smutnym głosem mówię, dostali 3 dodatkowe rozdziały, które pojawią się w drugim wydaniu tej książki. Ja te rozdziały wrzucę, już trudno, niech będzie wszystkim. Jako dodatek do tego podcastu bardzo zalecam. 7 część książki Feudalizm we wszystkim prócz nazwy. I tam jest w jednym z rozdziałów, na samym początku napisałem, że co się stało w czasie rozmów tej całej afery Rywina w 2002 roku. Nagle jest pan redaktor Adam Michnik, naczelny Gazety Wyborcza. Michnik żyje sobie w przekonaniu od czasów Okrągłego Stołu, że on jest najwyższą elitą władzy w całej Polsce. Jest tam ambony tej swojej, no ambona to nie jest trafne słowo, bo to są antyklerykałowie i antychrześcijanie. Z ambony, z wyniesienia tej ambony Gazety Wyborczej naucza Polaczków czy Polaków, co mają myśleć, czyli stanowi tą najwyższą władzę duchową nad narodem, prawda? Gazeta Wyborcza na początku miliony egzemplarzy sprzedawała, przecież myślę, że pamiętają. Natomiast nagle w 2002 roku przychodzi do Michnika człowiek, który nagle się okazuje, że z jakiejś elity, o której Michnik nie miał pojęcia i mówi Michnikowi, co ma robić, a czego nie ma robić, co mu wolno i co mu nie wolno i gdzie jest jego miejsce. Bo do tego się sprowadzała ta afera Rywina. I z tego powodu Michnik postąpił tak, jak postąpił, czyli upublicznił te nagrania. Cały ten epizod i opera mydlana, już niech będzie użyję tego słowa, no bo to był teatrzyk swego rodzaju, wynikała z tego, że Michnik zszokował się, a następnie śmiertelnie obraził o to, że on nie jest tą elitą, która jest na szczycie, że ktoś jest nad nim. Podsumowując już cały ten wątek, my nie rozumiemy, jak działają hierarchie, nie rozumiemy, jak działają hierarchie między kobietami i mężczyznami i dlaczego. Właśnie jedną z głównych przyczyn jest to, że mężczyźni mają jak nie monopol na użycie siły, to po prostu zdecydowaną przewagę w tym zakresie. Stąd jest takie świetne sformułowanie, które też przytoczyłem w książce. Kobiety, nawet kiedy są słabsze fizycznie, to kiedy chcą zdobyć jakąś pozycję dominującą w swojej grupie, czy też osiągnąć jakąś pozycję dominującą ogólnie w jakimś tam społeczeństwie jakiegoś danego kraju, to zawsze lewarują o siłę fizyczną, której egzekwowanie realizowane jest przez mężczyzn. Czyli prawda, na przykład jak ktoś jest sędzią, kobieta jest sędzią, sędziną, no to kto wykonuje wyrok śmierci? No nie ona, czy też nie kobieta, tylko facet, który jest za kapiorem, prawda, ważącym 100 kg i ma tą siłę też psychiczną, która jest w stanie tą dźwignię przesunąć, albo na wojnę. Kto idzie? No idą mężczyźni na pierwszą linię, którzy mają właśnie tą cechę, że są mniej więcej równi w sprawności fizycznej, zdolności do zabijania, co żołnierze przeciwnika. Teraz dosłownie jesteśmy w tej chwili, nagrywamy 8 października 2025 roku, kilka dni temu, dyrektor czy szef tego Departamentu Wojny, bo został przemianowany z Departamentu Obrony na coś, co rzeczywiście lepiej odzwierciedla czynności wykonywane przez tą instytucję, Departament Wojny Stanów Zjednoczonych, to stwierdził, jak kobieta przejdzie kwalifikację fizyczną, nie żadną obniżoną, tylko taką najbardziej restrykcyjną, jaką przechodzi mężczyźni i przejdzie ta kobieta, no to proszę bardzo, może walczyć z pierwszej linii, jeżeli jest taka ambicja. Ale żadnego obniżania poprzeczki, dlatego że ktoś chce się dowartościować. Tutaj ja bym zamknął, w tej chwili oddam głos panu Janowi na zakończenie i podsumowanie. Podsumowując to, co chciałem właśnie w tej chwili powiedzieć, problem różnicy, podstawową różnicą między płciami, problem, z którego wynika to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, to, że chłopcy są gorzej traktowani, zniszczy się im szanse życiowe. Jest świetna książka pod tytułem Wojna przeciwko chłopcom. Zalinkuję ją. Zalinkowałem ją do poprzedniego podcastu, teraz też zalinkuję ponownie. Wszystko sprowadza się do tego właśnie, że mężczyźni mogą, czy też są w stanie inaczej używać siły, a kobiety nie do końca, albo w mniejszym zakresie, albo z bardziej przykrymi konsekwencjami, jeżeli spróbują rzucić się na znacznie silniejszego faceta. Było tylko na YouTubie kilka, nawet więcej niż kilka scen pokazujących, że to nie jest najlepszy pomysł. I to tyle z mojej strony. Panie Janie, podsumowanie.
No, podsumowując i mówiąc o feminizacji chłopców, więc mamy tą feminizację przez hormony żeńskie blokujące z jednej strony płodność w momencie, kiedy ich panie używają w środkach antykoncepcyjnych, hormonalnych, a które przenikają do wody, do przyrody i tak dalej. I faktycznie one także powodują trudności w przechodzeniu tego ostatniego stadium przeobrażenia się hormonów żeńskich w męskie. Jest to swego rodzaju feminizacja już od dzieciństwa. Druga rzecz, o której akurat pan nie wspominał, ale myślę, że jest też dość popularna, dość znana, przegrzewanie jąder w pieluchach jednorazowych, teraz powszechnie stosowanych No, to jest wygoda, to jest oczywista rzecz, ale my mamy niestety ten element mężczyzny powinien być po prostu w chłodzie. Tak jest skonstruowany, dlatego jest na zewnątrz, chociaż jest bardzo
ważny. Znaczy się, że na wierzchu? No pan, nie, przepraszam.
Tak, dobrze. Tak, na wierzchu, tak. No on jest po prostu... No... I oczywiście, jak już mówiliśmy, że jesteśmy nagimi małpami, oczywiście, chowamy to, ale tak, ale w sensie budowy nie jest w środku. Jest na zewnątrz, a to jest przegrzewane. Kolejna rzecz, co podnosił pan prezydent Trump i są na ten temat faktycznie badania, jest to obecnie bardzo mocno wyśmiewane, feminizacja środkami przeciwbólowymi, to znaczy dopuszczanie do używania w trakcie ciąży paracetamolu. To jest też środek, który powoduje trudności w przechodzeniu tego ostatniego przekształcenia z hormonów żeńskich w męskie. No i powiedziałem, że też kwestie społeczne. W związku z rozluźnieniem się więzi rodzinnych często występuje przy wychowaniu brak ojców i też panowie, chłopcy są wychowani częściej przez kobiety, już nie tylko nauczycielki, co jest akurat tematem dzisiejszego podcastu, ale też przez samotne matki, które też ich feminizują w sensie społecznym. Też nie mają tego wzorca mężczyzny dorosłego, który umie się porozumieć ze światem jak mężczyzna. Wreszcie to, o czym pan wspomniał, promowanie przez nauczycielki zachowań typowo żeńskich w szkole, czyli tego unikania konfliktów zamiast ich rozwiązywania i promowania wzorców naturalnie łatwiej przychodzącym dziewczynkom. Także unikanie konfrontacji fizycznych. Ja nie mówię o jakichś drastycznych historiach, ale właśnie to brak umiejętności jest eskalowania przemocy fizycznej. Wreszcie, tak mi jeszcze chyba powiedział, że kulturowe też traktowanie chłopców jako osoby z mniejszą liczbą obowiązków. Obowiązków, mniejszą liczbą obowiązków domowych, mniejszą niż siostry, powiedzmy. I to też jest często przez kobiety promowane. To wbrew pozorom wcale panom nie, przyszłym panom, czyli chłopcom, wcale nie pomaga. To też często jest przez matki promowane. A na koniec powiem, że cała historia dotycząca hierarchizacji, o której pan dzisiaj dużo mówił, o której mówiliśmy, jest skandaliczna, ponieważ potwierdza, że równość nie istnieje. Jeżeli mamy hierarchię, nie mamy równości. Oczywiście mam na myśli równość taką bezwzględną, a same hierarchie służą do porządkowania także stosunków rodzinnych, także społecznych, ale rodzinnych również. I nie tylko, moim zdaniem, nie tylko do wskazania ja wyżej, ty niżej, ale także ja robię to, ty robisz to. To też jest rozdział i to też jest hierarchizacja, uważam. Chociaż nie będzie ona pionowa, że tak powiem, ale pozioma też jest hierarchizacją. Chyba tyle. Dziękuję.
Ja też dziękuję. Zapraszamy do Telegramu z Krańca Świata. Następny będzie za 2 albo 3 tygodnie, a za tydzień odcinek geopolitycznego raportu mniejszości. Zapraszam, przypominam o dzisiejszym quizie. Jest łatwiejszy niż poprzedni i do poprzedniego, w którym, co do którego dzisiaj w czasie rozmowy 2 razy dałem podpowiedź i mam nadzieję, że ona ułatwi jakoś. Dla zwycięzcy oczywiście książka do wyboru. Dziękuję jeszcze raz.
Dziękujemy, do usłyszenia.
Bardzo krótkie ogłoszenie. W tym roku w końcu skończę pisać 2 książki na temat Tajwanu. Pierwsza to Tajwan, piękna wyspa w oku tajfunu. To będzie efekt 20 lat zbierania ciekawostek, wywiadów, opowieści. To będzie książka o Tajwanie absolutnie wyjątkowa. W książce znajdzie się wywiad m.in. z szefem Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Tajwanu, z całym szeregiem słynnych postaci, albo bardzo znanych postaci, albo wybitnych pisarzy, wybitnych artystów, ale także z operatorem koparki. A to z tej okazji, że po przejściu tajfunu operatorzy koparek mają 110% obłożenia na pracę, dlatego że są pozalewane drogi, poniszczone drogi, są lawiny błotne, które trzeba odwalić. Ze sprzedawcą na nocnym markecie, z niezwykle optymistycznie usposobioną panią sprzedającą herbatę z żelkami, z której znany jest Tajwan. Generalnie opowieści i ciekawostek jest bez liku. Drugą książką będzie zbiór fotografii portretowych aborygenów, nad którą pracowałem 6 lat, łącznie wydając około 60 tysięcy dolarów amerykańskich na wyprawy fotograficzne, na zbieranie wywiadów, opowieści, legend. W książko-albumie będą przede wszystkim przepiękne zdjęcia, ale będzie też wstęp o komunikacji niewerbalnej napisany przez profesora Jerzego Bralczyka. Wywiad z profesorem Bralczykiem na temat komunikacji niewerbalnej, właśnie na którego podstawie będzie napisany wstęp, jest już gotowy i za kilka dni znajdzie się online w internecie. Moje ulubione portrety aborygenów znajdziecie pod adresem chiny.pl/aborygeni. Premiera obu książek będzie w październiku. Już teraz zapraszam na Patronite. Jest to bardzo, bardzo potrzebne, abym mógł się skoncentrować wyłącznie na dokończeniu i dopracowaniu obu tych książek. Zapraszam też do kupienia obu tych książek w przedsprzedaży. Można to zrobić w mojej księgarni internetowej chiny.pl/sklep. Bardzo zapraszam.